Witam serdecznie. Moim gościem jest dr Daniel Szeligowski z Państwowego Instytutu Spraw Międzynarodowych, analityk. Witam serdecznie. Witam. Panie doktorze, pan, nasi słuchacze pewnie tak jak wielu wybiera się na jakieś urlopy, krótsze, dłuższe. Jednym z takich miejsc, gdzie często wyjeżdżamy, jest Suwalszczyzna. To jest Przesmyk Suwalski, kluczowe miejsce geostrategiczne, jak czytamy w dziesiątkach różnych tekstów, zarówno popularnych, jak i bardziej poważnych, także takich geostrategicznych. Można bezpiecznie jechać na Suwalszczyznę teraz?
Ja wybieram się na Litwę w poniedziałek, więc myślę, że można.
No tak, ale przed programem pan powiedział, że wcześniej pan był w Donbasie i tydzień później wybuchła tam wojna, więc nie wiem, czy to jest takie bardzo zachęcające.
Myślę, że to całe zamieszanie wokół Kaliningradu jest troszeczkę nadmuchane. W tym sensie, że jeżeli popatrzymy chociażby na to, co Rosjanie mówią, no to jest duża część propagandy. Bo sam fakt używania słów jak blokada Kaliningradu jest niewspółmierne do tego, z czym mamy do czynienia, bo to jest tylko i wyłącznie wdrożenie sankcji.
No, Litwa dokładnie to mówi, że myśmy tylko wdrożyli sankcje, nic się takiego nie dzieje. Wcale nie jest tak, że Kaliningrad jest zamknięty. Ogromna część tranzytu tam dochodzi. Nie dochodzi tylko to, co jest zakazane przez Unię Europejską.
Zgadza się. A to, co jest zakazane, to wcale nie jest jakiś szeroki katalog produktów, czy też w ogóle towarów.
Wybory ze stali. Rozumiem, że one są absolutnie kluczowe w życiu codziennym większości Rosjan w Kaliningradzie.
Znaczy, my widzieliśmy te obrazki, nagrania z supermarketów w Kaliningradzie. No to są supermarkety odpowiadające naszej IKEA, tak? Więc to, co jest na przykład objęte sankcjami, no to są materiały budowlane. Więc to chyba nie jest coś niezbędnego do życia mieszkańców Kaliningradu. Nie mówimy na pewno o sankcjach na produkty spożywcze i tak dalej.
Czyli nie umierają z głodu.
No, nie umierają
to
na pewno.
O co chodzi tak naprawdę, kiedy rosyjscy politycy, liderzy, rzecznicy prasowi używają bardzo ostrych słów? Ja przytoczę tylko jedno, bo uważam, że to są mocne słowa. Maria Zacharowa, ona oczywiście jest znana z tego, że mówi mocno, nie zawsze jest bardzo trzeźwa, no ale mówi następujące zdanie. Wydaje mi się, że powinni zrozumieć najważniejsze. To są słowa do litewskich polityków. Kiedy Rosja formułuje stanowisko wobec drugiej strony, charakteryzując zachowanie jako jawnie wrogie, to nie ma czasu na rozmowy. Nie ma czasu na szukanie formuł, które mogłyby odłożyć sprawę na bok i sprawiać wrażenie, że problem nie istnieje.
Czy to nie jest problem bilateralny litewsko-rosyjski?
No, ale ona to mówi do Litwinów.
No, ale Maria Zacharowa mówi wiele rzeczy, najczęściej bez sensu. Rzadko się jej zdarza powiedzieć coś, co rzeczywiście ma jakieś przełożenie, w tym sensie, że rzeczywiście no
to
ujawnia.
To zacytajmy generała Nikołaja Patruszewa, sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. No to jest poważna postać, jak rozumiem. I on mówi już tak. Mówimy o praktycznych krokach, znowu wobec Litwy. W najbliższym czasie odpowiemy, a kroki, jakie podejmiemy, okażą poważny, negatywny wpływ na ludność Litwy.
No tak, ale Patruszew jest jastrzębiem. No coś musi powiedzieć. To jest specjalne nagłośnianie sytuacji po to, żeby Litwinów zastraszyć. Myślę, że nie tylko Litwinów, ale w ogóle, żeby nakręcić, żeby doprowadzić do eskalacji jakiegoś napięcia werbalnie, politycznie przed zbliżającym się szczytem natowskim. No to jest szczyt dość przełomowy w tym sensie, że chyba po raz pierwszy będziemy mieli tak jawnie wskazaną Rosję nie jako gdzieś tam adwersarza, tylko wroga. No to się nie podoba Rosjanom, ale nic dziwnego.
Czyli rozumiem, że chce pan powiedzieć, że jest wszystko propaganda. To jest taka gra na to, żeby jeszcze co można to ugrać, trochę zastraszyć państwa nadbałtyckie, trochę postraszyć kraje zachodnie, ale tak naprawdę tu nic poważnego się nie dzieje.
No, ja bym nie wyłączał w ogóle całej tej kwestii Kaliningradu nie wyłączałbym jej z szerszego obrazu tego, co się dzieje w tym momencie w naszym regionie, zwłaszcza mam na myśli Ukrainę. Znaczy, różne kryzysy oprócz wojny na Ukrainie gdzieś tam się nawarstwiają, bo to jest kryzys energetyczny w tym momencie, czyli kwestia odcinania przez Rosjan dostaw gazu do Europy. To jest wiszący gdzieś na horyzoncie kryzys żywnościowy na świecie. To jest właśnie sytuacja wokół Kaliningradu. To jest naruszanie przestrzeni powietrznej przez rosyjskie samoloty, jeżeli chodzi o państwa bałtyckie, o państwa nordyckie. To wszystko ma tworzyć taką atmosferę strachu. Gdy to wszystko się skumuluje, to będzie miało, przynajmniej w rosyjskim rozumieniu, to ma zmiękczyć stanowisko Unii Europejskiej i NATO.
No ale zawsze zmiękczało to. Dlaczego tym razem miałoby nie zmiękczyć? Że przez lata zmiękczało, tak powiedzmy.
No, czy zmiękczy to? Ja nie wiem. Natomiast chodzi o to, by nie, to zmiękczenie nie dotyczyło Kaliningradu, ale Ukrainy, bo to w tym momencie Ukrainę gra się toczy.
zadam jeszcze pytanie o Kaliningrad. Czy tam są takie siły, takie wojska, które mogłyby rzeczywiście realnie uderzyć na przesmyk suwalski, no bez pomocy jakichś sił, rozumiem, z regionu Białorusi, no bo inaczej się nie da tego zrobić. Mówić inaczej, czy Rosja ma siłę, żeby w cokolwiek teraz uderzyć?
No, myślę, że jest wystarczająco zaobserwowana kwestiami ukraińskimi. Jeżeli gdzieś tam z tyłu głowy ma plany, może ma uderzenia na państwa inne niż Ukraina, to na pewno nie w tym momencie.
A jak wyglądają siły w Kaliningradzie? Same mogłyby cokolwiek zrobić, czy są za słabe?
No, z Litwą tak.
No tak, ale Litwa graniczy z Polską.
No, jeżeli zakładamy, że będzie odpowiedź na to, no to Kaliningrad nie ruszy. To jest moja, przynajmniej moja opinia. A pana w tym momencie Rosjanie raczej w Kaliningradzie nie będą starali się zbyt wysoko podnosić głowy.
Mogliby zostać zajęci? My mamy dla odmiany takie siły, żeby zająć Kaliningrad? Królewiec, bo to piękna, historyczna nazwa, z Kantem się kojarzy. Może nie używajmy tego paskudnego słowa Kaliningrad.
No, ja myślę, że nikt w tym momencie nie zbiera się Kaliningradu zajmować.
Ale gdyby oni nas zaatakowali, no to oczywiście Rosja wtedy mogłaby odpowiedzieć bronią atomową, bo to mówi, kiedy zagrożona będzie integralność terytorialna naszego kraju, Kaliningrad i obwód jest rosyjski, no to wtedy możemy użyć broni atomowej.
Ja ciągle będę się trzymał tej tezy, że to jest raczej próba odciągnięcia uwagi od Ukrainy.
No to zadajmy pytanie, co się dzieje na Ukrainie. Są dwa typy ekspertów. Jedni mówią, Ukraina wygrywa, druga grupa mówi, Ukraina przegrywa. Do której grupy? Taka szkoła falenicka i otwocka. Do której grupy pan należy?
Chyba ani do jednej, ani do drugiej.
Znaczy, pytanie... Czyli jak mądry rabin, i ci mają rację, i ci mają rację.
Trochę tak, zależy, czy patrzymy krótko, czy długoterminowo. W jaki sposób ocenić wynik wojny zimowej między Finlandią i Rosją? Czy Finowie wygrali, czy przegrali? Bo to jest być może case, który
no
może...
No to wyjaśnijmy, o co chodzi. To znaczy oczywiście formalnie Finowie stracili fragment swojego terytorium, ale równocześnie zachowali ograniczoną, lekko ograniczoną, nawet w porównaniu z Polską, suwerenność.
Suwerenność tak, ale zachowali państwo. Być może to jest klucz, przez który w tym momencie moglibyśmy patrzeć na wojnę na Ukrainie. To przynajmniej ja w ten sposób to interpretuję, że na poziomie strategicznym Ukraina wygrała. To znaczy dla mnie jest jasne, że tę państwowość Ukraina zachowa, przynajmniej w tym momencie. Natomiast na południu, na wschodzie w tym momencie rozstrzyga się oczywiście, jakie to będą faktyczne granice terytorialne. Faktyczne, bo nie de jure. Ukraina nie podpisze żadnego porozumienia pokojowego, w którym zrzekłaby się kontroli nad Krymem czy też nad Donbasem.
Dobrze, to jest zwycięstwo, no ale powiedzmy o drugim elemencie, to znaczy Rosja jednak zdobyła już formalnie około 20%, nawet trochę więcej terytorium Ukrainy, ma dojście do Krymu i na razie bardzo agresywną polityką militarną, ale pacyfikuje te przejęte tereny, także je bardzo silnie rusyfikuje i bardzo szybko. Co jednak pokazuje, że ona także jakieś cele osiąga.
No tak, ten cel to jest... Ja bym w ogóle zachowanie Putina określił jako zachowanie psa ogrodnika. Nie wiem, czym się charakteryzuje to zachowanie. Putin może nie mówi tego werbalnie, ale to ma na myśli, że albo on będzie miał Ukrainę, albo nikt tej Ukrainy nie będzie miał. Czyli albo on będzie miał Ukrainę, albo Ukrainy w ogóle nie będzie. On tę Ukrainę zniszczy. Na razie wydaje się, że Ukrainy miał nie będzie. To fiasko. Plan zajęcia Kijowa okazał się fiaskiem.
Na razie musimy się pożegnać ze słuchaczami Radia RMF, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, także na stronach internetowych rmf24.pl i w naszych stronach w mediach społecznościowych. A ja przypomnę, naszym gościem jest dr Daniel Szeligowski, Państwowy Instytut Spraw Międzynarodowych. Powiedział pan, że Putin na razie Ukrainy nie ma. A jakie w ogóle były jego cele? O co jemu chodziło w tej wojnie? Bo w tej chwili już mało kto mówi, że był szaleńcem, bo na razie wygląda, że on jakieś cele jednak realizuje. To znaczy nie dostał Kijowa, to prawda, no ale za to ma dojście do Krymu. Nie zmienił ukraińskiej państwowości i nie zniszczył ją, ale za to powoduje, że Ukraina jest państwem coraz bardziej zniszczonym, coraz słabszym, no i coraz biedniejszym. Także jeśli chodzi o ludzi, te masy migrantów, uciekinierów, uchodźców, którzy wyjechali już z Ukrainy, na razie niespecjalnie mają do czego wracać.
No, długo pan redaktor dwa wątki zmiksował, ale ja...
To rozdzielmy.
Rozdzielmy. No to dobrze. Czy Putin jest szalony? Ja uważam, że nie. Uważam, że sama decyzja o ataku na Ukrainę była decyzją jak najbardziej racjonalną. Oczywiście tak. Racjonalna to nie znaczy akceptowalna z naszego punktu widzenia.
Nie mówimy o tym, moralna. Że była moralna. Tak, to w ogóle nie o to była. Chodzi. Była niemoralna, była agresywna i była skandaliczna. Pytamy się o to, czy ona była racjonalna, czy nieracjonalna.
Racjonalna w tym sensie, że działania podjęte przez Putina rzeczywiście mogły prowadzić do tego celu, który sobie założył. A cel był dla mnie dość jasny. Rzucić w końcu Ukrainę na kolana. To nie pierwszy raz Putin mówił o tym, że Ukraina jako państwo nie istnieje, że Ukraińcy jako naród nie istnieją. No. Wiceminister spraw zagranicznych Olena Zerko w jednym z wywiadów powiedziała, że Putin już w 2000 roku, czyli zaraz po tym, jak został prezydentem Rosji, przyjął ukraińską delegację wtedy na czele z premierem Juszczenką i powiedział, że on jak człowiek, to on się w ogóle nie zgadza z tym, że Krym jest ukraiński. To jest jakaś dziejowa niesprawiedliwość, którą trzeba załatwić. Rok 2000. No długo czekał, później próbował zająć wyspę Tuzłę w Cieśninie Kerczeńskiej. Powoływał jakieś niewielkie organizacje pozarządowe, które nam próbowały oderwać ten Donbas. Powoli do celu 2014 Krym, 2014 rok Donbas, drugie porozumienie mińskie w 15, no i teraz 22 rok. To jest czwarty raz w ciągu ostatniej dekady, kiedy Putin osiąga zdobycze terytorialne na Ukrainie. Więc trajektoria jest dość prosta.
No więc jego celem jest po prostu przejęcie Ukrainy. Oczywiście na razie, tak jak pan powiedział, to się nie udało i inaczej wzmocnił tożsamość ukraińską niż ją osłabił. No ale zatrzymajmy się na chwilę. No, rosyjska polityka jest zazwyczaj długoterminowa. To znaczy ona się nie rozgrywa w kategoriach miesięcy, tylko lat, dziesięcioleci nawet, a czasami nawet stuleci. No i długoterminowo Ukraina odcięta w dużej mierze od Morza Czarnego, pozbawiona najbardziej takich mocnych regionów przemysłowych, czyli właśnie Donbasu, staje się państwem biednym, słabym i jeszcze z masą uchodźców poza swoimi granicami, czyli może się łatwo przekształcić w państwo, może nie upadłe, bo na to pewnie nie pozwoli Europa, ale maksymalnie słabe, a jako państwo demokratyczne może to doprowadzić do tego, że się zmieni tam władza na bardziej przychylną Rosję.
No, myślę, że to w tym momencie nawet nie jest aż tak długi horyzont. Bo Rosjanie mają świadomość, że prędzej czy później do jakichś tam rozmów z Ukraińcami usiądą. Nawet jeżeli wiedzą, że i tak grają pełną stawkę i to będzie jakieś tam tylko porozumienie tymczasowe, które oni w momencie podpisania już będą chcieli złamać.
Ale tak Ukraińcy chyba nie będą chcieli żadnego nowego formatu mińskiego. Na to się nie zgodzą.
Nie sądzę. Znaczy format normandzki to jest już szczęśliwie za nami. Jeżeli ktoś gdzieś tam żyje jakąś ułudą mediacji, to chyba Niemcy z Francuzami jeszcze. Ale ja bym już ich do tego grona... Znaczy ja już bym w ogóle o żadnym formacie normandzkim nie myślał. Jeżeli Ukraińcy mogą bezpośrednio negocjować z Rosjanami, a tak negocjowali przez pierwsze tygodnie, przez pierwsze miesiące wojny, to tam żadnego pośrednika nie trzeba.
No i co mogą wynegocjować? No przecież
zawieszenie Załański... broni, to jest maksimum w tym momencie.
A mają szansę odzyskać te ziemie, które stracili?
Znaczy przy odpowiednich dostawach broni i za... Dobrze. Kościec ukraińskiej armii no, został niestety w pierwszych tygodniach, w pierwszych miesiącach wojny wyeliminowany. W związku z czym w tym momencie to nie jest armia, która mogłaby odbić te zajęte tereny na wschodzie i południu. Tym bardziej, że ta ciężka broń, która przez Zachód została obiecana, no, w całości na terytorium Ukrainy jeszcze nie dotarła.
Ale nie dotarła, pozostała obiecana, ale nie otrzymana obietnica. No. Czy ona po prostu bardzo powoli tam płynie, ciurka?
To jest i kwestia logistyki, i kwestia tego, że te ukraińskie oddziały trzeba przeszkolić. Raz jeszcze mówię, kościec, czyli te elitarne, no nie elitarne, zawodowa ukraińska armia, duża jej część została wyeliminowana po prostu w
to
pierwszym
kto
etapie
teraz walczy?
Wojny. Tak? No, w dużej mierze niektóre odcinki frontu stawia obrona terytorialna. Radzi sobie całkiem świetnie i ona też od samego początku ważną rolę odgrywała. Tam, gdzie nie było ukraińskiej armii, to obrona terytorialna ten front bardzo często skutecznie trzymała.
A co obrona terytorialna będzie obsługiwać te skomplikowane wyrzutnie, które przyjdą ze Stanów Zjednoczonych?
No, myślę, że to na pewno nie. To już będzie zawodowa armia robiła. Ale trzeba ją przeszkolić i te szkolenia trwają. Tylko, że to też wymaga czasu oczywiście. My nie zaczęliśmy przecież szkolić ukraińskiej armii, jako Zachód ogółem, 24 lutego. No bo 24 lutego duża część polityków w Stanach Zjednoczonych i w Europie uważała, że za 3 dni, za 5 dni Kijowa w ogóle nie będzie, że będzie kontrolowany przez Rosjan.
I to rozumiem jest główny sukces Ukrainy, że ona wciąż istnieje.
No oczywiście, że tak. jeżeli popatrzymy, no to przykład jednego z tych ministrów rządu niemieckiego, który powiedział ukraińskiemu ambasadorowi, że broni nie ma wam po co wysyłać, bo przecież i tak już przegraliście. Ambasador Melnyk wyszedł zapłakany z tego spotkania, bo chyba nie takiej odpowiedzi się spodziewał. Proszę, a teraz mamy jednak powoli, ale pierwsze dostawy ciężkiego sprzętu z Niemiec. Dobra. To tylko są 3 miesiące.
Tylko czy te obietnice, które zostały złożone, nawet jeśli zostaną zrealizowane, biorąc pod uwagę to, że najszybciej składa je i najszybciej realizuje rząd Stanów Zjednoczonych, nie licząc państw bliskich Ukrainie, czyli także Polski, czy ta broń wystarczy realnie, nie tylko żeby odbić, ale żeby się obronić nawet?
Żeby się obronić, to wystarczy. Tylko musi tam przyjechać. Ja uważam, że i tak zbliżamy się do momentu, w którym będziemy mieli zamrożony konflikt, bo i jedna, i druga strona nie będą dłużej w stanie prowadzić działań ofensywnych. Już mamy pierwsze sygnały, tym razem od strony ukraińskiej, że te rozmowy dwustronne, ukraińsko-rosyjskie, byłoby warto wznowić. Tylko tutaj nie będziemy mieli do końca zbieżności czasowej, a ona jest bardzo ważna. Znaczy, jeżeli założymy, że obie strony chcą w pewnym momencie te rozmowy podjąć, to kluczowy będzie czas, bo od niego będzie zależało, jak będzie przebiegała linia frontu. Więc Ukraińcy chcieliby rozmawiać, gdy przyjedzie ciężka zachodnia broń, i ta symetria na froncie, na południu i na wschodzie zostanie zniwelowana.
Czyli mówiąc wprost, Ukraińcom zależy, żeby to było później, a nie wcześniej, a Rosjanom?
No nie, tym razem Ukraińcom zależy, żeby to było wcześniej niż Rosjanom. Czyli niech przyjedzie zachodnia broń.
No ale jeszcze nie dojechała.
Tak, ale gdy przyjedzie, gdy zmieni się sytuacja, to jest oczywiście
czyli
myślenie
rozumiem, że
ukraińskie.
Rosja jeszcze później by chciała.
Zdecydowanie. Ukraińcy w tym momencie mówią, że być może te negocjacje mogłyby wystartować pod koniec sierpnia. Więc to jest ich horyzont czasowy, gdy ta broń przyjedzie i powinna zrobić jakąś różnicę. Natomiast rosyjski horyzont czasowy to jest w tym momencie, w moim przekonaniu, przełom gdzieś grudnia, stycznia. Bo to, z rosyjskiego punktu widzenia czyli to mówiąc, nie chodzi teraz o broń.
Jeżeli pan mówi, że to się w miarę szybko skończy, to pan nie mówi o kilku tygodniach, rozumiem, tylko to jest grudzień, styczeń, luty, realny czas, kiedy cokolwiek się zmieni.
To nawet nie tak, że się skończy, że być może się zamrozi. Rosjanie chcą, żeby był efekt, żeby skumulowały się te różne kryzysy, o których też mówiłem od początku, tak? Czyli kryzys energetyczny. Kiedy on będzie oddziaływał na państwa unijne? Zimą, prawda? Kiedy będzie efekt tego całego kryzysu żywnościowego? No nie teraz, tylko gdzieś jesienią, pewnie też zimą, gdy to ziarno powinno dotrzeć jesienią, później, a później ten efekt będzie się kumulował właśnie gdzieś przełom zima-wiosna. Więc to jest moment, w którym Rosjanie uważają, że z ich punktu widzenia pozycja negocjacyjna będzie najlepsza.
I do czego chcą dążyć wtedy Rosjanie? No pana zdaniem oczywiście, bo tego pewnie nikt nie wie.
Znaczy cel strategiczny, czyli zajęcie Ukrainy
w całości pozostaje,
on się nie zmienia i się nie zmieni generalnie. W tym momencie Rosjanie będą chcieli wyciągnąć od Ukrainy, od Zachodu maksimum możliwe koncesji. Znaczy, jeżeli założymy, a tak mi się wydaje, że powinniśmy założyć, że Rosjanie też tak zakładają, że to jest tylko jakiś etap, znaczy Kijowa Rosjanie nie zajęli, Charkowa Rosjanie nie zajęli, to bierzemy tyle, ile się da. Złapiemy tyle ziemi, ile się da, narzucimy Ukrainie takie koszty, jakie się da.
Będzie przyczółki. Zima, więc Zachód ustąpi,
robimy
troszkę nam przeleje pieniędzy.
Robimy przyczółki do przyszłej inwazji, czyli zamrażamy konflikt, robimy sobie de facto wyścig zbrojeń znowu i Ukraina i Rosja będą miały świadomość, że to jest jakieś tam kupowanie sobie czasu, jak ten Mińsk 1 i Mińsk 2. Przygotowujemy się do następnej fazy wojny.
Ile czasu to może potrwać? Rok, dwa, pięć?
Oj, tego nie wiemy. To tutaj rzeczywiście wrócę do tego, co pan redaktor mówił, że sytuacja finansowa Ukrainy nie będzie pozwalała na to, żeby szybko odbudować armię. I w tym akurat przypadku kluczowe będą dostawy broni z Zachodu.
Czyli trochę zależy wszystko od tego, ile Zachód jeszcze będzie miał cierpliwości. Ile politycy zachodni będą mieli nacisk opinii publicznej, która będzie widzieć trudny obraz. Jak przestanie jej widzieć, to odpuści, a jak będzie jej zimno, to odpuści jeszcze szybciej.
No i tutaj wchodzi w grę właśnie ten Kaliningrad. To znaczy Rosjanie chcą, żeby europejska opinia publiczna Ukrainie już zapomniała. Niech będzie jakiś kryzys w Kaliningradzie, niech będzie naruszenie właśnie przestrzeni powietrznej gdzieś tam na północy, niech się zrobią jeszcze inne kryzysy, niech przyjdzie lato, coś się jeszcze wymyśli, żeby to się przewijało w mediach i niech wszyscy o tej Ukrainie zapomną.
Wcześniej mówił pan o tym, że Putin czasem mówił o swoich planach wobec Ukrainy, pierwszy raz w roku 2000, nawet wcześniej mówił. Ale on również od bardzo dawna mówi o tym, że rozpad Związku Sowieckiego to jest największy dramat geopolityczny XX wieku i jasno mówi, że chciałby odbudować. Ostatnio nawet mówił o tym, że on chce być jak Piotr Wielki, tak, i chciałby odbudować Rosję, no może nie z czasów Piotra Wielkiego, bo ona wtedy nie była taka znowuż wielka, no ale to choćby stawia pytanie znowuż o państwa nadbałtyckie, od których zaczęliśmy tę rozmowę. Powiedział pan, teraz można jeździć. No ale jeśli Putin rzeczywiście i jego najbliższe otoczenie, bo on nie jest samotny w tym myśleniu, chce odbudować potęgę Związku Sowieckiego i chce odbudować wielką imperialną Rosję, to jak uda mu się, jeśli mu się uda, nie życzymy mu tego, zająć Ukrainę, to on może pójść dalej. Tak jak mówił Lech Kaczyński.
Znaczy, ale to jest kolejny etap po Ukrainie. A puknięcie całości Ukrainy nie będzie takie proste. W tym momencie kilka lat zajmie Rosji odbudowanie tego potencjału, który straciła na Ukrainie. To są jednak spore straty.
Przejdźmy do Ukrainy. Jest pan specjalistą od Ukrainy, więc zadajmy pytanie, jakie są w tej chwili emocje wśród Ukraińców? To znaczy, jak wygląda ich podejście do tej wojny? Czy ten taki etap entuzjazmu, który widzieliśmy w pierwszych dniach, tygodniach wojny, nadal się utrzymuje?
Czy no, zawsze etap entuzjazmu mija i wydaje mi się, że ten szczyt entuzjazmu, który mieliśmy na Ukrainie, to też już minął. Jakieś kilka tygodni temu w zasadzie. On mija wraz z tymi doniesieniami, które dostajemy z Donbasu, bo rzeczywiście sytuacja tam jest trudna, chociaż być może nie aż tak trudna, jak gdzieś tam czasem w mediach widzimy. Ale widzimy też, że stanowisko społeczeństwa ukraińskiego jako takiego się chyba bardziej urealnia. Najnowsze badania opinii publicznej, bo to jest zawsze jakiś dobry barometr tego wszystkiego, pokazują, jak wraz z trwaniem, czy też wraz z przedłużaniem się tej wojny, Ukraińcy zmieniają zdanie odnośnie tego, ile ona jeszcze potrwa. Czyli o ile na początku najczęściej padały takie zdania, kilka tygodni, no to w tym momencie często już usłyszymy, że pół roku, rok. Więc z jednej strony Ukraińcy, czy też dociera do nich, że ta sytuacja nie zostanie uregulowana w przeciągu kilku dni, w przeciągu kilku tygodni. Ja śmiem twierdzić, że to w ogóle będzie konflikt na lata. To już jest konflikt na lata, tylko oczywiście różnymi etapami. Nie?
Ale rozumiem, że nadal chcą walczyć, że ten taki antyrosyjski, no trudno wiedzieć anty, no on jest całkiem realny, proukraiński element emocjonalny pozostaje.
To będzie kwestia kilku generacji nienawiść do Rosjan. To jakby zupełnie rzecz naturalna po tym, co widzieliśmy w Buczy, po tym, co widzieliśmy w innych miejscowościach, a i tak widzieliśmy tylko maleńki wycinek. To doniesienia, które dostajemy z Chersonia, są oczywiście jeszcze gorsze, tylko ten Cherson trzeba będzie odbić, żeby to wszystko znowu wyszło gdzieś tam na światło dzienne. Więc tak, oni jeszcze motywację do tego, żeby bronić kraju, mają. Natomiast w tym momencie rzeczywiście brakuje broni. No, trudno jest gołymi rękami, karabinami maszynowymi, granatnikami powstrzymywać natarcie rosyjskiej artylerii. To jest w tym momencie kluczowe oczywiście, dostawy ciężkiej broni. Jak będzie wyglądała sytuacja za chwilę, nie wiem. No, czynników jest bardzo wiele, które mogą się zmienić. Jeżeli sytuacja finansowa będzie zła, jest zła, ale oczywiście nie na tyle zła, żeby pomoc Zachodu nie mogła tego zmienić, czy też żebyśmy nie byli w stanie utrzymać ukraińskiej gospodarki. Jeżeli nie będzie miejsc pracy, no to oczywiście Ukraińcy nie będą czekać z założonymi rękami, aż dostaną do tych rąk karabin. No przecież ktoś, te ukraińskie rodziny musi wyżywić, więc za jakiś czas ja bym nie wykluczył, że ten trend migracyjny, który w tym momencie się odwrócił rzeczywiście, czyli więcej wraca niż wyjeżdża, no znów może się odwrócić.
A oni mają bardzo dobrą sieć migracyjną, to też warto pamiętać. Mają gdzie wyjeżdżać. A jak wygląda podejście w tej chwili do prezydenta Zełańskiego? Wiadomo, że on przed wojną miał dramatyczne sondaże. Tak złe jak nigdy. Potem miał znakomite, to jest naturalne. Stał się symbolem w oczach Zachodu. Nadal jest symbolem. A w oczach Ukraińców?
No, na pewno zdał egzamin w tym sensie, że nie uciekł. To jakkolwiek byśmy sobie nie żartowali, to wielu twierdziło, włącznie z ukraińską opozycją, że tak będzie. Że prezydent Zełenski sobie w czasie wojny nie poradzi. No, tchórzy, ucieknie, tak, dostanie właśnie propozycję jakiegoś stworzenia rządu na emigracji i z niej skorzysta. Nie skorzystał i nawet jeżeli będziemy dzisiaj rozmawiali z kręgami wojskowymi ukraińskimi, z przedstawicielami jakichś quasi-militarnych ugrupowań, to oni to bardzo, bardzo uważają za Zełenskiego sukces, ale oczywiście jest wiele pytań do prezydenta Zełenskiego. Czy oni na pewno byli do tej inwazji gotowi? Na przykład na wschodzie i na południu. Czy prezydent Zełenski aby na pewno w tej inwazji wierzył?
Ale te pytania już padają? Czy one dopiero będą padać, jak się skończy wojna? Zamrozi się wojna? Będzie chwila
przerwy? Pod stołem? No czy wiemy, że one są? One gdzieś tam krążą. Jest w tym momencie konsensus wszystkich sił politycznych i generalnie społeczeństwa, żeby te pytania nie padały w przestrzeni publicznej, żeby prezydent Zełenski na nie odpowiedzieć nie musiał. Ale jest więcej. Jest pytanie o zdradę w Chersoniu. Dlaczego Rosjanie tak łatwo z Krymu weszli na południe Ukrainy i zajęli Cherson, prawda? Dlaczego most w Chersoniu jest zaminowany, a nikt go nie wysadził? Wszak taki był plan, gdyby ukraińskie wojska się wycofywały, a się wycofały przecież. Jak teraz odbić terytorium po drugiej stronie, jeżeli to Rosjanie taki most będą mogli? No to jakby wojskowi będą mogli zadać prezydentowi Zełenskiemu bardzo wiele pytań, a to jest chyba ta siła polityczna, czy też może ten segment ukraińskiego społeczeństwa, który za chwilę w krajowej polityce będzie odgrywał ogromną rolę. To nie prezydent Poroszenko, tak? Bo to już nie jest ten czas. Tylko wojskowi w tym momencie, ubóstwiani przez ukraińskie społeczeństwo, będą odgrywali coraz większą polityczną rolę.
I tym wnioskiem kończymy. Dr Daniel Szeligowski z Państwowego Instytutu Spraw Międzynarodowych był naszym gościem. Życzymy Ukrainie, żeby mogła zadawać te pytania, bo to będzie znaczyło, że rzeczywiście tę wojnę wygrała. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję.